To znowu ja. Możecie powoli Ewangelię Jana otwierać, 16 rozdział. Z tego fragmentu będziemy dzisiaj czytali. Ewangelia Jana, 16 rozdział. I chciałbym powiedzieć coś na temat radości dzisiaj. Generalnie ten okres świąt Bożego Narodzenia się kojarzy z radością i rzeczywiście taki powinien być. Natomiast no, nasza radość jako Bożych dzieci nie powinna być oczywiście ograniczona, tak, do okresu świąt Bożego Narodzenia. I to, o czym chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli, posłuchali, to radość, która wynika z faktu, że żyjemy w duchowej rzeczywistości, jako ludzie wierzący, jako Boże dzieci. Jest radość, która jest niezależna od zewnętrznych okoliczności tego świata, ale radość, która jest oparta na fakcie, na realiach duchowych. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Kontekst tego fragmentu jest taki, że Pan Jezus po ostatniej wieczerzy z uczniami, kiedy szedł do ogrodu Getsemane, jeszcze był po wieczerzy, siedział, potem szedł, potem miał jeszcze jakiś czas gdzieś tam, może i w ogrodzie. To jest różne fragmenty tego czasu są opisane w różnych Ewangeliach, ale ten czas wykorzystał, żeby dużo nauk jeszcze przekazać uczniom. I między innymi przygotowywał ich na to, co miało być. I ten fragment właśnie w takim kontekście jest. Chciałbym, żebyśmy z tego 16 rozdziału przeczytali od 20 wiersza. Ewangelia Jana, 16 rozdział od 20 wiersza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Uczniowie byli przygotowywani w pewien sposób na to, co miało się stać. Pan Jezus czasami mówił im wprost, czasami poprzez różne sytuacje wskazywał na to, co się miało wydarzyć w jego życiu, ale nie tylko w jego życiu na ziemi, ale też mówił o tym, jak zmieni się ich sytuacja po tym całym wydarzeniu związanym z jego śmiercią, pogrzebem, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem. Bo prawda jest taka, że uczniowie mieli znaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości. Ich życie miało się radykalnie zmienić. Oczywiście ono już było inne, kiedy oni chodzili z Jezusem, tutaj będąc na ziemi, ale to nadal było, to życie nadal było bardziej związane z tymi ich ziemskimi przyzwyczajeniami, pochodzeniem i przyzwyczajeniami, niż z duchową rzeczywistością. To wszystko miało się zmienić. To, że oni na razie tego nie odczuwali, to przede wszystkim widzimy po ich reakcjach. Nie wiem, pamiętacie, że jak Pan Jezus umarł, zmartwychwstał, oni jeszcze nie zdawali sobie sprawy, wszyscy, że On zmartwychwstał, to oni tak się kręcili trochę bez celu i w końcu doszli do wniosku, że co robimy? Pamiętacie? Tak, no to idziemy łowić ryby, tak? Po prostu, no bo to była ich rzeczywistość, tak? Oni mieli ten czas, kiedy z Panem Jezusem było trochę inaczej, trochę fajniej zazwyczaj. No ale jak nie, no to nie powiedzieli, dobra, idziemy teraz, tak? Zróbmy coś z tym, co Pan Jezus nam mówił. Nie, wracamy do tego, co było, tak? Oni nadal byli mocno ugruntowani w tej ziemskiej rzeczywistości. To się miało zmienić. Oni tego nie rozumieli i Pan Jezus miał świadomość tego, że oni tego nie rozumieją. Na przykład w 14 rozdziale, w 26 wierszu Pan Jezus mówi: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pan Jezus wiedział, że to kiedyś tam do nich wróci, kiedy oni się znajdą w tej nowej rzeczywistości, dopiero będą przez Ducha Świętego uświadamiani, przypominani, tak? Będą sobie łączyć te fakty. Co to było, jak to było, gdzie to Pan Jezus powiedział, aha, rzeczywiście to tak miało być. To On o tym nam już wcześniej mówił. Niemniej jednak Pan Jezus ich na to przygotowywał, ponieważ ta rzeczywistość miała być radykalnie różna i po ludzku mówiąc wcale nieprzyjemna. Wcale nieprzyjemna. Bo jak pomyślimy sobie, co oni mieli przed tym, jak Pan Jezus ich powołał i jak wyglądało ich życie po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego, to na takim ludzkim poziomie, to co oni zyskali? No, niektórzy z nich może to, że sobie trochę świata zwiedzili, tak? Taki Piotr, no to trochę popodróżował. Może gdyby został tym rybakiem, to pewnie by tyle nie popodróżował. Pewnie resztę życia by spędził tam nad tym jeziorem i tyle by widział. A tak to trochę po świecie pokrążył. No, ale to chyba jedyny plus. Bo poza tym, to tak to mieli w miarę spokojne życie, w miarę pewnie dostatnie życie. Jedzenia im nie brakowało, jakąś profesję mieli, rodzinę mieli, tak? No a teraz nagle mieli być prześladowani, bici, ścigani, wtrącani do więzienia, odrzucani. Po ludzku mówiąc, ta nowa rzeczywistość na tym ziemskim poziomie wcale nie wyglądała pociągająco. Pan Jezus na to ich przygotowywał. Mówił, wy będziecie żyli w innej rzeczywistości. I tutaj w tym fragmencie, Pan Jezus w tych swoich wypowiedziach mówi o różnych rzeczach, ale w tym fragmencie mówi o czymś, co pozornie byłoby ostatnią rzeczą, której oni mogli oczekiwać po tej nowej rzeczywistości. Tak? Mówi o radości. Mieli się znaleźć w ekstremalnie trudnych warunkach, w bardzo trudnych sytuacjach, a Pan Jezus mówi, wy będziecie się radowali. Będziecie mieli radość. I to nie byle jaką radość, tak? Bo czytaliśmy, że ta radość wasza będzie zupełna. Będziecie mieli pełnej radości. Po drugie, ta radość będzie trwała, tak? Nikt nie odbierze wam radości waszej. Będzie bezpieczna, trwała, pełna radość. Coś, co trudno sobie wyobrazić po ludzku w takich okolicznościach. A jednak, kiedy czytamy potem historię apostołów, to widzimy, że rzeczywiście ta radość była. Tak? W Dziejach Apostolskich na przykład w 5 rozdziale po pierwszych problemach, jakie apostołowie mieli głównie z przywódcami ze strony Żydów, Dzieje Apostolskie 5 rozdział od 40 wiersza czytamy, że przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Czyli no, rzeczywiście była ta radość. Jakub pisze w swoim liście, w 1 rozdziale, 2 wierszu, poczytujcie sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Piotr w swoim pierwszym liście do prześladowanych wierzących, rozproszonych po różnych okręgach, pisze, wy się radujcie z tego, kiedy jesteście prześladowani. Więc rzeczywiście ta radość była obecna w życiu ludzi, rzeczywiście oni mówili o tej radości, oni doświadczali tej radości. Oni byli świadectwem tej radości. Więc coś musiało być na rzeczy. Pan Jezus mówi, będziecie w nowej rzeczywistości, będziecie funkcjonowali na zupełnie innych zasadach i będziecie mieli radość. Będziecie mieli coś, co was wyróżnia z tego świata. I kiedy patrzymy na życie apostołów, kiedy czytamy o tym, co oni mówili, to widzimy, że to nie była taka radość, wiecie, takiego nieświadomego wariata, tak? Taki, co nie wie, co się dzieje, prawda, ha, 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 i on się raduje, on się cieszy, tak? Taki nieświadomy niczego. Bo czasami ludzie taką mają radość, tak? Albo ignorują rzeczywistość, albo po prostu są nieświadomi rzeczywistości i po prostu, on się cieszy, tak? Nieważne, co nie. To nie była taka radość. Ona nie wypływała z nieświadomości. Wręcz przeciwnie, ona wypływała z głębokiej świadomości czegoś. I tutaj w tych wierszach chciałbym, żebyście zobaczyli, jak Pan Jezus pokazuje im wyraźnie, jak do takiej radości człowiek może dojść. Jak taką radość mieć w swoim życiu. Jak uzyskać ją, jak być świadectwem poprzez taką radość w swoim życiu. To nie jest naturalne dla człowieka. To nie jest naturalne dla człowieka, który jest grzeszny, który żyje w oparciu o swoją grzeszną naturę. Ale dla dziecka Bożego to jest możliwe. I Pan Jezus chciał im wcześniej powiedzieć, jeszcze raz podkreślam, będziecie w bardzo trudnych okolicznościach, ale będziecie mieli radość. Dla nas to ma niesamowitą wartość, bo my jesteśmy w takiej samej sytuacji jak apostołowie, w takiej samej sytuacji jak uczniowie. Nasz punkt startowy jest trochę inny, bo oni zaczęli od momentu, kiedy byli jeszcze fizycznie z Jezusem, ale dalej pozycja ich i nasza jest analogiczna. I dlatego patrząc na ich radość i na to, co Pan Jezus powiedział odnośnie ich radości, my możemy się uczyć, co powinno być podstawą radości w naszym życiu. No więc zobaczmy. Przede wszystkim 20, 21 wiersz mówią o tym, że ta radość, ta trwała, prawdziwa, pełna radość jest poprzedzona czym? Smutkiem. Jest poprzedzona smutkiem, poprzedzona płaczem, poprzedzona narzekaniem nawet, tak jak 20 wiersz mówi. Przeczytajmy jeszcze raz 20, 21 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. Ta radość jest poprzedzona smutkiem. Powiedziałbym, musi być poprzedzona smutkiem. Jeżeli nie jest poprzedzona smutkiem, do tej radości, o której mówi Bóg, nigdy nie dojdzie. Dlaczego tak się dzieje? Co miało być powodem smutku apostołów, uczniów Pana Jezusa? No to wiemy wyraźnie z kontekstu. Tak? Ten sam rozdział, 16 rozdział, 5 i 6 wiersz. Zobaczmy. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Dalej od 16 wiersza. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. I cały kontekst tego jest tutaj, że Pan Jezus mówi, ja odchodzę i nie będziecie mnie widzieć. I mówi, i smutek napełnia wasze serca. Oni do końca nie rozumieli, o co chodzi, ale no, na tyle ogarnięci byli, że wiedzieli, że Pan Jezus mówi, ja mam odejść. Do końca nie wiedzieli, gdzie, jak, o czym On mówi, ale wyraźnie widzimy, że wiedzieli, że Pan Jezus mówi, mój czas na tej ziemi, fizyczny czas na tej ziemi się skończył. I to sprawiało, że oni czuli smutek. I widzimy to w praktyce po śmierci Jezusa, chociażby kiedy tych dwóch uczniów szło do Emaus, pamiętacie? Pan Jezus ich spotkał, no i Pan Jezus ich zagadnął, a oni co? Czytamy, przystanęli jacy? Przygnębieni, tak? Pan Jezus mówi, o co chodzi, a on mówi, ty nie wiesz, no tragedia, no po prostu tragedia. No. Także odejście Pana Jezusa miało spowodować smutek. Oni mieli taką bardzo namacalną relację z Nim przez ten czas, kiedy On żył na ziemi. Kiedy zabrakło tej relacji, nastał smutek. Brak tej relacji z Jezusem Chrystusem. brak jego obecności wywołał smutek w nich, tak? Oni po prostu nie zakodowali tego, co będzie dalej. Zatrzymali się tylko na tym smutku, kiedy Pana Jezusa zabrakło. Więc Pan Jezus tutaj mówi, że wy będziecie płakać, wy będziecie się smucić, wy będziecie cierpieli z tego powodu, że mnie po prostu nie ma. Że mnie zabrakło wśród was. I wiecie, światu to nie przeszkadzało. Niektórym ze świata wręcz przeciwnie. Tak? Ale generalnie światu to nie przeszkadzało. Czytamy tutaj w 20 wierszu, że wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Światu nie przeszkadzał brak osoby Jezusa Chrystusa. Brak relacji z Jezusem Chrystusem. Może niektórzy ludzie trochę tam powspominali sobie, o jak fajnie było, tak? Usiąść na trawie, dostać rybę, dostać chleb. Niektórzy doświadczyli uzdrowienia, więc też pewnie no, jakoś to miło wspominali. Pewnie bardziej miło, kiedy znowu zachorowali. Pomyśleli sobie, o znowu fajnie było mieć takiego nauczyciela, który tu chodził i uzdrawiał, tak? Ale generalnie tendencja świata była taka, że oni sobie żyli zadowoleni. To uczniowie siedzieli przygnębieni. To uczniowie się przestraszyli. To uczniowie byli smutni. To ci, którzy mieli relację z Jezusem, byli smutni. Ci, którzy nie mieli tej relacji z Jezusem, oni się weselili. I prawda jest taka, że w naszych dzisiejszych realiach my fizycznie nie mieliśmy relacji z Jezusem Chrystusem, ale zanim człowiek nie przyjdzie do poznania Jezusa Chrystusa, zanim nie staniesz się Bożym dzieckiem, ty nie masz relacji z Nim. Jesteś oddzielony od Niego. I jeżeli ci to nie przeszkadza, to nie masz szans, żeby znaleźć się na drodze do tej trwałej radości. Musisz poczuć smutek. Musisz poczuć brak relacji z Jezusem Chrystusem, z Bogiem. Człowiek nie przyjdzie do Boga, jeżeli nie poczuje potrzeby przyjścia do Boga. Oczywiście tutaj moglibyśmy całe rozważania teraz rozwinąć na temat tego, a skąd ta potrzeba, kto wywołuje, tak? No bo Pan Jezus powiedział, że nikt do mnie nie przyjdzie, jeśli go ojciec nie pociągnie i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest z boku, tak? W tej chwili. Fakt pozostaje faktem, że bez smutku, który wynika z braku czegoś, czasami człowiek nawet nie zdaje sobie do końca sprawy jeszcze, czego mu brakuje, ale czegoś mu zaczyna brakować w życiu. Coś chce zmienić w relacji nie z ludźmi, ale z Bogiem. Bez tego smutku, który wynika z braku obecności Boga, nie ma szans na uzyskanie tej radości. Bo ta radość jest poprzedzona smutkiem. Uczniowie musieli odczuć ten smutek braku obecności Jezusa Chrystusa, zanim Bóg mógł sprawić w ich życiu tą radość. Więc jeśli to ci nie przeszkadza, że nie ma Jezusa Chrystusa w twoim życiu, to nie licz na Bożą radość. Musi ci zacząć przeszkadzać. Wiecie, prawda to, ta prawda dotyczy ludzi niewierzących, ale dotyczy w pewnym stopniu też ludzi wierzących. Jeżeli w twoim życiu nie jesteś tak blisko Boga, jakbyś mógł i ci to nie przeszkadza, to nie licz na to, że Bóg coś w twoim życiu zacznie zmieniać ku dobremu. Musi ci zacząć przeszkadzać to, że nie jesteś tak blisko Boga, jak mógłbyś być. Człowiek wierzący cały czas powinien mieć tą świadomość, że mogę być bliżej Boga. Że mogę więcej poznać Jego Słowo. Że mogę czegoś się więcej nauczyć o Jezusie Chrystusie. Że mogę więcej na Nim polegać. Że mogę więcej ufać Mu. Że chcę Go czuć bliżej, w takim cudzysłowie czuć, tak? Odczuwać Jego obecność. I dopiero kiedy jest takie poczucie braku zadowolenia z tego, co jest teraz, i to nie chodzi o to, żeby po prostu być niezadowolonym w życiu, nie, ale takie poczucie, że może być coś więcej. Takie zdrowe pragnienie czegoś więcej w relacji z Bogiem, wtedy Bóg zaczyna działać. I to samo czytamy tutaj w przypadku ludzi wierzących. 20 wiersz mówi, że smutek wasz w radość się zamieni. Dlaczego? Na jakiej zasadzie ten smutek wynikający z braku relacji z Jezusem Chrystusem, który miał fizycznie zostać zabrany z ziemi, w jakim sensie ten smutek miał zamienić się w radość? I 21 wiersz daje nam fantastyczny obraz. Obrazy Jezusa Chrystusa są po prostu fantastyczne. Czasami pierwszy raz się czyta i nam się wydają takie trochę... Okej, nie można by jakiegoś ciekawszego przykładu podać, ale człowiek zaczyna patrzeć w kontekście i stwierdza, że no może można, ale ten jest najdoskonalszy. Ten przykład z tym porodem dziecka, choć nie mogę się osobiście odnieść do tego, ale czytając to, człowiek stwierdza, że to jest idealny obraz. Co w tym przypadku jest powodem tego smutku, o którym tu 21 wiersz mówi? Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. No tym powodem tego smutku jest to dziecko. Co jest powodem tej radości, która się pojawia pod koniec tego wiersza? Też to dziecko, tak? To samo, co sprawia smutek, sprawia potem radość. Tylko zmienia się perspektywa, tak jakby na to. Tak? I to samo było w przypadku uczniów. To, co ich zasmuciło, czyli brak relacji z Jezusem Chrystusem, to sprawiło potem, że odzyskali radość. Bo 23 wiersz, 22 wiersz mówi: wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze. To, co ich zasmuciło, to sprawiło im potem radość, tylko była już inna perspektywa. Pan Jezus odszedł, a potem znowu się pojawił. I oni tego doświadczyli w takim fizycznym też sensie, tak? Bo czytamy, że kiedy Pan Jezus się pojawił wśród nich, na przykład w Ewangelii Jana też to czytamy, że kiedy stanął wśród nich w tym pokoju, gdzie oni byli zgromadzeni, że oni się uradowali, że go widzą. Oni go widzieli fizycznie, realnie. Ale to dokładnie to ich uradowało. Ten sam element był potrzebny. To, czego im brakło, teraz zostało im dane, zostało im przywrócone i dało im radość. I prawda jest taka, tutaj w tych wierszach przedstawiona, że ta radość pojawia się wtedy, kiedy ten brak relacji z Jezusem Chrystusem zostaje zaspokojony, tak? Nie było Jezusa Chrystusa, było im smutno. Zobaczyli znowu Jezusa Chrystusa, uradowali się. I to jest dokładnie początek tej radości, której każdy człowiek wierzący, począwszy od apostołów, doświadcza i będzie doświadczał, powinien doświadczać w swoim życiu. Podstawą, punktem startowym tej radości jest relacja, obecność Jezusa Chrystusa w swoim życiu. No i teraz oczywiście można zadać pytanie, należałoby zadać pytanie, dlaczego ta radość jest taka, jaka jest tu opisywana? Dlaczego ona jest trwała? Dlaczego ona jest pełna? Dlaczego nikt nie może im odebrać, pozbawić ich tej radości? Nie może im jej odebrać. I odpowiedź Pana Jezusa jest tutaj, możemy powiedzieć, rozprzestrzeniona trochę w tych wierszach dookoła tego rozdziału. Ale podsumowując to wszystko, Pan Jezus podkreśla im parę rzeczy, tak? Przede wszystkim mówi im, że ja przeniosę was z jednej rzeczywistości w zupełnie inną rzeczywistość. Mamy to bardzo dobrze pokazane w 17 rozdziale, tam gdzie jest zapisana ta arcykapłańska modlitwa Jezusa. I od 6 do 16 mniej więcej wiersza Pan Jezus mówi Bogu o relacji między Nim a swoimi uczniami I za chwilę przeczytamy te słowa. Zobaczcie, ile razy, jak często Pan Jezus mówi tutaj o świecie. 17 rozdział od 6 wiersza. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Cały czas ten świat tu się przewija, prawda? I nie mamy teraz czasu oczywiście na to, ale generalnie Pan Jezus mówi, ja ich zabrałem ze świata i ja odchodzę z tego świata, ale oni na tym świecie pozostają i ja jestem w nich i będę w nich i z nimi w tym świecie. Chociaż ja nie jestem ze świata i oni nie są ze świata. I generalnie kiedy, no to jest to samo słowo użyte, tak? Ale tak jakby Pan Jezus rysuje taki obraz, że ludzie, którzy pozostaną, ci uczniowie, którzy pozostaną na tej ziemi, którzy znajdą się w tej nowej rzeczywistości, oni będą na tym świecie, ale nie będą już z tego świata. Ponieważ Pan Jezus nie jest z tego świata i oni nie będą z tego świata. Więc to jest pierwsza rzecz. Pan Jezus przenosi człowieka, który zaufał mu, który tą relację nawiązał z nim, do nowej rzeczywistości. On pozostaje fizycznie na świecie, funkcjonuje fizycznie na świecie, ale zaczyna się dla niego duchowa rzeczywistość. Zaczynasz funkcjonować w nowej duchowej rzeczywistości. W tym sensie nie jesteś z tego świata, tak? Czyli jesteś wyrwany z tych priorytetów tego świata, z perspektywy tego świata, z tego, co jest cenne w tym świecie. To wszystko się dla ciebie zmienia. Pozostajesz na tym świecie, ale nie jesteś z tego świata. Po drugie, Pan Jezus zapewnia swoją obecność przez cały czas. I to są rozdziały, które wcześniej tutaj się znajdują. Kilkakrotnie w tych rozdziałach Pan Jezus mówi o tym, że ześle Ducha Świętego. Że On odchodzi, fizycznie odchodzi z tej ziemi, ale przyjdzie Duch Święty, Pocieszyciel, który będzie miał różne funkcje. I jedną z tych rzeczy, którą podkreśla Pan Jezus, to to, że Duch Święty, Ojciec, Pan Jezus, to jest wszystko jedna istota. To jest jeden Bóg. Tak? To są trzy osoby. To jest to, cośmy mówili ostatnio na doktrynach. To są trzy osoby, ale to jest jeden Bóg. Tak przy okazji to są jedne z fajniejszych fragmentów, które podkreślają właśnie tą jedność tych trzech osób. Dwa przykłady. Zobaczcie, 14 rozdział od 16 wiersza. 14 rozdział od 16 wiersza. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie ma i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać nie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Tak? To wszystko jest, mówiąc po ludzku, wszystko jest wymieszane. Pan Jezus mówi, świat mnie oglądać nie będzie. Tak, bo ja z tego świata fizycznie odchodzę. Ale wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i Ojciec jest we mnie, i ja w was, i Ojciec w was, a Duch Święty w was i po prostu to wszystko razem sprawia, że macie cały czas moją obecność w sobie. Tak? Bóg mówi, ja was zabieram z tego świata w pewnym stopniu. Żyjecie w nowej rzeczywistości od tego momentu I w tej nowej rzeczywistości ja jestem cały czas z wami. Nie fizycznie, ale jestem cały czas z wami. Mój duch jest z wami, a on jest tym, który, w którym ja jestem, on jest we mnie, my jesteśmy w ojcu, ojciec jest w was. Moja obecność będzie was przenikać. Mamy podobny fragment w 16 rozdziale od 13 wiersza. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Znowu, tu mamy bardziej nastawienie na treść, tak? Tego. Ale znowu Pan Jezus używa takich zwrotów. Mówi, to jest wszystko od ojca. Co ja mam, to daje ojciec, a Duch Święty z mojego weźmie i wam oznajmi. Czyli to wszystko, co jest ojca, Duch Święty wam udostępni. Po prostu. Czyli Pan Jezus po pierwsze stawia cię w nowej rzeczywistości. Po drugie zapewnia swoją obecność przez cały czas. Po trzecie daje nam zadania, którymi możemy się zająć i przez to, że się nimi zajmujemy, odczuwamy tą Jego obecność przez cały czas. 15 rozdział, 10-11 wiersz, zobaczcie. 15 rozdział, 10-11 wiersz. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. I wszędzie przejawia się ta radość, tak? Zauważyliście, tak? Ta radość, która jest pełna. Znowu, Bóg mówi, to są moje przekazania, to są zadania, które ja przed wami stawiam. I oczywiście to ma wiele innych zastosowań, ale jednym z ciekawszych zastosowań bycia zajętym Bożą służbą i Bożymi zadaniami w swoim życiu jest to, że one uświadamiają nam, że Bóg jest cały czas z nami. Wiecie, w Starym Testamencie Izraelici mieli zakon, którego nie byli w stanie wykonać. Bóg stawia przed nami, jako Jego dziećmi, jeszcze wyższe wymagania, niż mieli Izraelici. Bo stawia przed nami nie dość, że zasady, ogólne zasady odnoszące się do naszej relacji z Bogiem i z ludźmi są takie same, tak? Bóg jest święty, Jego zasady się nie zmieniają. A po drugie, my to mamy jeszcze robić z wewnętrznego przekonania. Więc to jest coś, co przekracza możliwości normalnego człowieka. Mówiąc w skrócie, naturalny człowiek nie jest w stanie żyć przed Bogiem tak, jak powinien. Ale od ciebie, jako od Bożego dziecka, Bóg tego wymaga. Mówi, przestrzegajcie moich przykazań. Żyjcie tak, jak ja od was tego wymagam. W jaki sposób to jest możliwe? Tylko dzięki poleganiu na mocy Ducha Świętego. Tylko dzięki poleganiu na mocy, którą ma Bóg, którą wam daje. I jeżeli chcesz żyć według Jego przekazań, jeżeli chcesz Mu się podobać, jeżeli chcesz postępować tak, żeby On był zadowolony, to jest tylko jeden sposób. Musisz polegać na Nim. Tak? Musisz powiedzieć, Boże, ja nie jestem w stanie sam tego zrobić. Ja po prostu nie jestem w stanie tak żyć. Ja muszę mieć Ciebie. I wtedy Bóg Ci uświadamia. Ja jestem z Tobą. Ty masz moją pomoc. Ty masz moją moc. Ty masz obecność Ducha Świętego. I to nam pomaga cały czas uświadamiać sobie, że my jesteśmy w tej duchowej rzeczywistości w stałej, ciągłej obecności Boga i Jego Ducha Świętego. I w końcu to, co mamy w 16 rozdziale, w tych wierszach, które czytaliśmy dzisiaj od 23 do 24, Pan Jezus mówi, że przez tą obecność Jego i przez ten ciągły kontakt z Nim i przebywanie w tej duchowej rzeczywistości my możemy być całkowicie zaspokojeni. Tak? Mówi tutaj o tym, że proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, jest dla ciebie dostępne. Wszystko, czego potrzebujesz, Bóg ci zapewni. I teraz, kiedy to wszystko razem składamy, widzimy, na czym tak naprawdę polega ta radość. Dlaczego ta radość jest trwała? Dlaczego ta radość jest pewna? Dlaczego nikt tej radości nie może ci odebrać? Dlatego, że ona wypływa z faktu, że żyjesz w duchowych realiach. że Bóg postawił cię na innym poziomie, duchowo na innym poziomie. Ty masz ten duchowy kontakt z Nim. Masz ten duchowy fundament życia z Nim. On jest stale obecny w twoim życiu. Tak? On dał ci dostęp do nieograniczonej mocy. On dał ci zadania, którymi się możesz zajmować. On ci zapewnia wszystko, co jest właściwe. Wszystko, co jest tobie potrzebne. Nie masz powodu, żeby się nie radować. A wszystko tak naprawdę ostatecznie sprowadza się do Jego obecności. To, co zasmuciło uczniów przez ten krótki moment, kiedy byli bez Jezusa Chrystusa, to samo uradowało ich, kiedy On stanął przed nimi. Obecność Boga. Obecność Boga. Im bardziej namacalnie będziesz czuł obecność Boga w swoim życiu, tym większa będzie twoja radość. Smutni wierzący to są ci wierzący, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że żyją w duchowej rzeczywistości i mają Boga tuż obok siebie, który daje im wszystko, czego tak naprawdę potrzebują. Jeżeli masz tą świadomość, że Bóg jest blisko ciebie, że On jest w tobie przez Ducha Świętego i daje ci na każdy czas to, czego tobie potrzeba, to będziesz się radował. I im gorzej będzie na zewnątrz, w tym świecie fizycznym, tym większa będzie twoja radość wewnątrz, bo tym większy kontrast będziesz widział. Tak jak apostołowie, im bardziej ich uciskali, tym bardziej się radowali. A Szczepan, kiedy go kamienowali, on widział, tak, tą duchową rzeczywistość. On patrzył na tą duchową rzeczywistość. Bóg dał mu fizycznie, możemy powiedzieć, zobaczyć, o ile można tu użyć takiego sformułowania, bo nie fizycznymi oczyma to widział, ale jakoś to widział, tą duchową rzeczywistość. I im bardziej będziesz miał świadomość, że Bóg jest przy tobie. I im bardziej będzie ci zależało na tym, żeby być blisko Boga, tym większa będzie radość w twoim życiu. I wiesz co? Nikt nie jest w stanie ci tej radości zabrać. Bo nikt nie jest w stanie wejść tam, w tą duchową sferę. Żaden z ludzi. Oczywiście żadna moc ponadnaturalna też, ale żaden z ludzi nie może wejść w twoją duchową sferę i czegokolwiek ci stamtąd zabrać. To jest twoja sfera, w której ty żyjesz z Bogiem. Nikt ci nie jest w stanie tam nic narzucić, nikt ci nie jest w stanie do niczego cię zmusić, ani nic ci zabrać. Ale musisz mieć tą świadomość i przypominać to sobie, że ja żyję blisko Boga, że On jest cały czas przy mnie, On jest cały czas we mnie. On daje mi moc, On sprawia, że cokolwiek się dzieje na zewnątrz, On daje przejść przez wszystko. Amen.